Dziennikarz, podróżnik, pisarz i biznesmen. Dzisiaj kawałek świata Tadeusza Bieckiego. Niedawno wydał powieść sensacyjną Ostatnie srebrniki. Herbata już się gotuje.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Tadeusz Biecki, dzień dobry, jest naszym gościem.
Dzień dobry.
Taki polski Dan Brown?
Nie. Absolutnie się nie zgadzam z tym określeniem, chociaż rzeczywiście i na okładce, i w recenzjach tak czasami o mnie piszą, jeśli już, to anty-Dan Brown. Co prawda wspólne mamy to, że i on sięga do historii, i ja, i on buduje na tej bazie sensację, i ja, ale to jest jedyne, co nas łączy. Dzieli nas przede wszystkim to, że jednak Dan Brown występował jakby w ataku takim na chrześcijaństwo, na wartości chrześcijańskie, nie tylko chrześcijańskie, ale także cywilizacyjne. Ja jednak występuję w obronie tych wartości, uważając, że Europa bez wartości chrześcijańskich...
Jest coś takiego jak zmowa Kościoła, tak?
Tak, tak.
I Opus Dei?
Tak jest. Ale uważam, że oprócz tych wartości chrześcijańskich i także cywilizacji greckiej, rzymskiej, to są nasze jednak korzenie. To pierwszy powód, a drugi powód jest taki, wszystko to, co ja piszę w swoich książkach, tych sensacyjno-historycznych, to w sensie historycznym to jest prawda. To, co jest fikcją literacką w moich książkach, to jest po prostu możliwe do realizacji. Jeśli czyta się uważnie Brauna, to większość
do tego
jego rzeczy jest niemożliwe.
Do tej organizacji, która niszczy Kościół, jeszcze jak pan pozwoli wrócimy, ale teraz opiszmy tę historię, którą są ostatnie srebrniki, tak?
Historia powstała w dość niezwykły sposób. Mianowicie moja małżonka w tureckiej Nikozji kupiła piękną starą szkatułkę. No i potem coś się z tą szkatułką stało, nie będę opowiadał książki, ale coś takiego niezwykłego po prostu spadła.
Ale musimy powiedzieć,
tak, spadła szkatułka i wypadły z niej niezwykłe stare pieniążki. To stało się jakimś takim impulsem dla mnie, żeby te srebrne pieniążki, stare srebrniki rzymskie, żeby stały się impulsem do opowieści o ich losach.
Ale ta historia jest prawdziwa? Wy rzeczywiście byliście w Nikozji z żoną?
Tak, rzeczywiście byliśmy w Nikozji, rzeczywiście moja żona kupiła taką szkatułkę, ale reszta jest pewnego rodzaju jednak literacką fikcją. Natomiast nie są fikcją wydarzenia, w którą tą literacką fikcję wmontowałem. Wydarzenia historyczne, absolutnie niesamowite i niezwykłe. Jakby te srebrniki, przechodząc do współczesności przez 2000 lat, trafiały na absolutnie niesamowite wydarzenia.
Nie wiem, ile możemy powiedzieć i zdradzić treści książki. Tak, to w końcu książka sensacyjna, ona ma zaskakiwać.
Tak, to prawda, ale wydarzeń jest mnóstwo niezwykłych, absolutnie fascynujących.
Możemy chyba powiedzieć, że są to srebrniki Judasza.
Tak, może. O to możemy
które
powiedzieć.
Krążą współcześnie po świecie.
Oczywiście, tak. Natomiast możemy też powiedzieć na przykład, że przechodząc przez te 2000 lat trafiają na takie niezwykłe wydarzenia, jak choćby absolutnie niesamowity okres papieży przeklętych, kiedy to papieżami zostawali przestępcy, zwyrodnialcy różnego rodzaju. I jest w tej książce taka historia o papieżu Formozusie, którego jego następca Stefan VI tak bardzo nienawidził, że odkopał go już po śmierci z ziemi, ubrał go w strój papieski, posadził na papieskim tronie i urządził mu makabryczny proces. Proces trupa, proces nieboszczyka. Potem go zakopano ponownie po tym procesie i znowu go odkopano. Więc takich historii jest w tej książce sporo.
Aż się nie chce wierzyć, że to może być prawdą.
No właśnie.
Taki... Wydaje się, że to też fikcja literacka.
No to właśnie, takich historii, prawdziwych historii, jest sporo w tej książce i one są zaskakujące, ponieważ najczęściej o nich się nie uczymy w szkole, a równocześnie to są wydarzenia, które w jakiś sposób kształtowały Europę i Europejczyków.
Taka makabryczna historia nas kształtowała?
No, bez wątpienia tak, bo okres już wspomniany papieży przeklętych trwał około 150 lat. On wpływał jakoś na ludzi, ci ówcześnie żyjący ludzie wpływali na następne pokolenia. Ja zresztą w ogóle mam taką tezę swoją własną, prywatną, ale ja w nią głęboko wierzę, że to, co zdarzyło się w historii, nawet w głębokiej historii, nie pozostaje bez śladu na współczesności. I stąd w mojej książce pojawia się współcześnie już przecież zakon Piłata i Judasza, zakon zwalczający chrześcijaństwo.
Można zadać takie poważne pytanie, skąd bierze się zło? Bo w tej książce zło jest właściwie takim dziełem trochę przypadku.
Być może w tej książce tak wyszło, ale myślę, że zło gdzieś tam jest zakodowane w ludziach.
Tu też chyba możemy zdradzić fragment tej treści, że te judaszowe srebrniki krążą po świecie, po całej Europie i one przynoszą nieszczęścia.
No, tak sobie autor wymyślił, że one przynoszą nieszczęścia, ale naprawdę to one jakby towarzyszą tym nieszczęściom, które w historii zdarzyły się naprawdę. Przechodzą do tego nieszczęścia nawet współczesnego, prawda?
I one są w tej szkatułce, tak? Przeklętej szkatułce.
No, one są w tej szkatułce, tak.
A ta szkatułka to stoi u was w domu.
A szkatułka stoi u nas w domu w tej chwili. Tak, to jest przepiękna rzeczywiście szkatułka, bardzo w stylu starorzymskim, w drewnie rzeźbiona z kwiatem akantu, czyli to, co przed 2000 lat było jakby takim głównym motywem w sztuce.
I wy się nie boicie trzymać coś takiego w domu?
Chyba nie wierzymy w przesądy.
Ale w tej książce jest wielu takich, którzy nie wierzą w przesądy.
A to prawda, jest wielu takich, którzy nie wierzą w przesądy, ale dla nich się to źle kończy, przynajmniej w książce.
A dla was, czyli dla pana i pana żony Wandy, wszystkie przygody kończą się dobrze, bo wy też jesteście znanymi podróżnikami.
No, tak się szczęśliwie składa, że te nasze podróże, czasami bardzo niebezpieczne i dramatyczne, bo kiedy dociera się, bo tak jak niedawno wróciliśmy z Indonezji i dotarliśmy do papuasów żyjących tak jak 2000 lat temu, kiedy zostaliśmy właściwie przez tych papuasów zaatakowani, kiedy dotarliśmy do nich, no to bywają takie sytuacje niebezpieczne, ale ja myślę, że...
To jak to wyglądało?
Poszliśmy do takiej wioski głęboko w dżungli. Już wcześniej zawiadomiliśmy poprzez takiego półdzikiego papuasa, że będziemy, ale to jakby nie zmieniło ich postawy, ponieważ przed każdą wioską stoi takie jakby wysokie bocianie gniazdo na słupie i tam jest wojownik pilnujący i on nas dostrzegł już z odległości kilku kilometrów i kiedy żeśmy się zbliżali, to gromada papuasów z włóczniami rzuciła się w naszym kierunku. Mieliśmy na szczęście ze sobą tego półdzikiego, jak wspominam, papuasa, który jakby poinformował ich, że my tu jedziemy w odwiedziny, że chcemy z nimi rozmawiać i że przywieźliśmy dar, bo rzeczywiście przywieźliśmy w darze żywego świniaka, którego zresztą później za chwilę upiekli i dzięki temu nam się też upiekło i cała ta przygoda skończyła się.
Jak się wiezie w darze żywego świniaka?
Bylibyśmy chyba bez szans, gdybyśmy przyjechali bez jakiegoś podarunku. Natomiast świniak jest dla nich... A bardzo cennym podarunkiem, bo to było jedzenie dla całej wsi. Zresztą potem oglądaliśmy ucztę, którą oni urządzili i to też było zupełnie niezwykłe. To są ludzie tak dzicy, że oni żyją w zasadzie bez pieniędzy. Oni prawie, że nie wiedzą, co to są pieniądze. Więc taki dar był rzeczywiście darem, który pozwolił nam wejść w głąb tej wioski, poznać ich życie, ich sposób funkcjonowania, zobaczyć tą ucztę, którą przygotowali. I kobiety przygotowywały to mięso, a potem jak mężczyzna, wódz wioski, dzielił tym mięsem, najpierw mężczyzn, a odpadkami kobiety i dzieci. Więc to są takie rzeczy, których się dzisiaj we współczesnym świecie w niewielu miejscach można zobaczyć, prawda?
Nie wyobrażamy sobie, że takie światy jeszcze istnieją.
A właśnie, że istnieją i jest ich bardzo wiele. Odkrywanie takich światów pozwala pokazać tej reszcie świata, że ten cały świat nie jest taki, jaki my widzimy, że to nie są samochody, piękne sklepy, piękne restauracje, tylko że jest jeszcze wielki kawał świata żyjący zupełnie inaczej, często i czasami tak, jak 2-3 tysiące lat temu żyli ich przodkowie.
Odeszliśmy trochę od tematu. Wróćmy do książki Ostatnie srebrniki. Czy zakon, o którym pan pisze, taki tajny zakon, który działa przeciwko Kościołowi, może istnieć?
No ja myślę, że faktycznie takiego zakonu nie ma. Natomiast idea, która przyświeca temu zakonowi, myślę, że istnieje, jest bardzo głęboko zakorzeniona w Europie. Wiele jest sił w Europie, które właśnie taką Europę bezpłciową, pozbawioną korzeni, zglejszachtowaną, pomieszaną, chcieliby widzieć. I myślę, że nawet sięgając do Unii Europejskiej, takie postawy w Europie znajdziemy, więc ten zakon w tej książce jest jakby takim symbolem takich postaw spotykanych coraz częściej w Europie.
I tu pojawia nam się w rozmowie dysonans, bo z jednej strony Tadeusz Biecki, który rzeczywiście odwiedził chyba wszystkie kraje świata.
Nie jest to w zasadzie dysonans, bo przecież...
Ogląda tego świata różnorodność. a z drugiej strony pisze książkę, oskarżając trochę w tej książce tych, dla których różnorodność może być wartością, chociaż oni są po tej ciemnej stronie jakichkolwiek wartości, bo oni mordują księży. Tak?
No tak, ale jest ta książka też pewnego rodzaju przestrogą przed tym, żeby nie zmieniać cywilizacji. Ja to obserwuję czasami w Afryce czy w Azji, kiedy na siłę następuje próba zmienienia cywilizacji. Ta cywilizacja umiera, ale na jej miejscu pozostaje degeneracja. Przykładem są aborygeni. Przykładem jest dzisiejsza południowa Etiopia, gdzie wskutek zalania terenów, gdzie żyły dzikie, ale naturalnie żyjące tam ludy, następuje degeneracja tych ludzi w postaci takiej, że oni właściwie już teraz nie mają swoich dawnych siedzib i następuje pijaństwo i właściwie totalna degeneracja. I tak samo nie można zmieniać Europy. Jej cywilizacji wywodzącej się z starożytnej cywilizacji greckiej, rzymskiej i z chrześcijaństwa. Bo jeśli pozbawimy Europejczyków tej cywilizacji, to właściwie kim oni będą? Ja obawiam się, że nastąpi pewnego rodzaju degeneracja wtedy. Dlatego tej cywilizacji starożreckiej, starorzymskiej i chrześcijańskiej w moim głębokim przekonaniu należy bronić w Europie.
Korzenie są ważne.
Korzenie są ważne, bo człowiek bez korzeni właściwie zaczyna życie trochę bez wartości, bo nie ma się do czego odwołać. Ja często swoim znajomym z Afryki, którzy mi mówią, żeby chcieli przyjechać do Europy, do Polski, żeby tu żyć, mówię, nie możecie tu przyjeżdżać, dlatego że wy się tutaj nie zasymilujecie. Wy będziecie żyli może trochę lepiej niż żyjecie tam w Afryce.
Oni myślą generalnie, że Europa oznacza dostatnie życie.
Tak jest, ale będziecie żyli na śmietniku europejskim i po pierwszym zachwycie tym światem będziecie totalnie niezadowoleni. Zrozumiecie, że jesteście na marginesie tego świata i będzie wam gorzej niż jest. To tak wygląda i wydaje mi się, że takie spojrzenie właśnie podróżnika można przełożyć na taką książkę, która ma przesłanie społeczne, historyczne, ale także cywilizacyjne, jakim są Ostatnie Srebrniki.
To książka wydaje się na pierwszy rzut oka być po prostu zgrabnie napisaną, powieścią sensacyjną. Tylko co dalej z podróżami, o to jest pytanie.
No, podróże są częścią naszego życia i z podróży, dopóki będziemy mogli, dopóki będziemy wytrzymywali je fizycznie.
Gdzie byliście ostatnio? Ze swoją niedawno, już legendarną teraz żoną Wandą.
Tak, właśnie niedawno.
Która nie udziela wywiadu.
Wysyła do wywiadu swojego męża. Wróciliśmy właśnie niedawno z Indonezji. Zobaczyliśmy wyspę Flores, która jest dość charakterystyczna w Indonezji, ponieważ Indonezja jest krajem stricte muzułmańskim. Największym muzułmańskim krajem na świecie. Ale Flores to jest wyspa chrześcijańska. I tam co roku w okazji Wielkiej Nocy urządzana jest specjalna procesja morska. Otóż wszyscy ubrani na czarno wsiadają do łódek i płynie taka procesja wzdłuż morza 7, 8, nawet może 10 kilometrów. Na brzegu ustawiają się tysiące ludzi. Wszyscy są także ubrani na czarno, bo tam zjeżdżają się chrześcijanie z całej Azji Wschodniej. Kiedy tam byliśmy, to dowiedzieliśmy się, że oprócz naszej maleńkiej grupy jest jeszcze dwóch białych ludzi tylko. Poza tym pamiętajmy, że chrześcijaństwo w tych krajach wygląda zupełnie inaczej niż u nas. Nie tylko w Indonezji, ale także w Afryce. Jak wejdzie się do kościoła, to w pierwszym momencie człowiek nie ma wrażenia, że to jest jakaś msza chrześcijańska, tylko że jakieś inne niezwykłe wydarzenie. Przecież grają bębny, ludzie tańczą, bawią się, śpiewają. To jest absolutnie niezwykłe i fantastyczne, powiedziałbym. Ale widzieliśmy w tej Indonezji także inne niezwykłe rzeczy, bo uczestniczyliśmy w polowaniu na takiej niewielkiej wyspie Adonarze w polowaniu na wieloryba. To jest jedyne miejsce na świecie, gdzie legalnie można polować na wieloryby. Takie specjalne odbyły się rytuały odczarowujące i pozwalające nam wypłynąć na te wieloryby. Ale muszę powiedzieć jeszcze tak.
Pan się nie boi o tym mówić. Przecież pan zostanie uznany za barbarzyńcę.
Ale proszę posłuchać do końca właśnie tej historii, bo wtedy być może nie zostanę uznany za barbarzyńcę. Otóż to jest jedyne miejsce na świecie, gdzie legalnie można polować na wieloryby, że wolno to robić. I popłynęli młodzi, jeszcze niedoświadczeni wielorybnicy. I to mogło się zakończyć katastrofalnie, dlatego że co prawda upolowaliśmy wielką mantę, 1,5-metrową, która podskakiwała nad wodą na jakieś wysokość 2-3 metrów. Oni tam szybko do niej podpłynęli i po ataku harpunami wyciągnęli ją do łodzi. Ale dosłownie w tym samym momencie przepływał obok nas rekin wielorybi o długości dłuższej niż ta łódka. Łódka miała jakieś 8 metrów, a rekin pewnie miał 9, a może i 10 metrów. Ogromny to był rekin. I całe szczęście, że właśnie opolowali wcześniej tą mantę, bo nie zdążyli wyjąć harpunów, żeby zaatakować tego rekina. Obawiam się, że oni by sobie z tym rekinem nie poradzili, a w najgorszym wypadku polowanie trwałoby cały dzień, bo prawdopodobnie rekin wypłynąłby z nami już zbitymi harpunami głęboko w morze, zanim zdołalibyśmy z powrotem dopłynąć. Tak się właśnie poluje na wieloryby. Harpunnicy wyskakują z harpunami z łodzi i wbijają całym swoim ciężarem ciała te harpuny do ciała wieloryba. I taka walka trwa czasami pół dnia, czasami cały dzień. Bywają też dramatyczne historie. Opowiadał nam właśnie jeden z harpunników, że jego przyjaciel harpunnik też właśnie skoczył na wieloryba, wbił mu ten harpun, a wieloryb postanowił zanurkować i właściwie miał ogromne szczęście, bo zawinęło mu się sznur harpuna w rękę, wyrwało mu tylko rękę, inaczej mógłby zostać pociągnięty zupełnie głęboko w głąb morza. To są bardzo dramatyczne historie, ale to są dramatyczne historie dla nas. Dla tych ludzi to jest codzienność. Kiedy wróciliśmy z mantą, zebrała się na brzegu cała wioska i na miejscu podzielono tą wielką, ogromną mantę dla wszystkich. I każdy zabrał trochę tego mięska z tej ryby i to już był czas na ucztowanie.
To z jednej strony jest, można powiedzieć, bardzo brutalny świat, tak? Gdzie życie łączy się ze śmiercią, tak na co dzień po prostu.
Ale to jest codzienność. Taka jest prawda o tym świecie, trzecim świecie, że to jest życie w brutalnym świecie, gdzie toczy się walka o byt. Ja kiedyś w książce Sen pod Baobabem napisałem, że na Czarnym Lądzie oprócz zwyczajnych wojen toczy się wojna codzienna o jeden kawałek bagietki, o jeden banan. Wojna o przeżycie do jutra. Tam naprawdę w tych krajach, w tym trzecim świecie, nikt nie myśli, co zdarzy się za pół roku, za rok, za 2 lata. Nie ma czegoś takiego jak plany.
No bo ta brutalna walka z mantą może wydawać się horrorem, prawda?
Może wydawać się, ale to przecież była ich codzienność i przecież oni nie zrobili nic innego, jak my robimy. Tyle, że robimy to w cywilizowanych warunkach. Myślę, że tak naprawdę sprowadza się do tego samego, do tego, żeby jeść. Brzmi brutalnie, ale przecież to prawda.
Tylko, że w naszej komfortowej, europejskiej sytuacji zupełnie już tego nie czujemy.
Bo my tego nie widzimy. My oglądamy pięknie zapakowane mięso w supermarkecie. Ale to mięso kiedyś było żywym wołem, owcą, kurczakiem.
To już wiem też, dlaczego napisał pan ostatnie Srebrniki, taką książkę sensacyjną, ale w której rzeczywiście jest dużo takich też mocno brutalnych elementów.
No bo świat jest brutalny i myślę, że poprawność polityczna nakazuje nam unikać mówienia o tej brutalności. Ale to, że o niej nie mówimy, to nie znaczy, że jej nie ma. Jest.
Tam krew się leje u pana w kościele.
Leje się w kościele krew, rzeczywiście w ostatnich Srebrnikach leje się w kościele krew, ale w kościele się lało wiele krwi.
I taką książkę wydaje związane z kościołem Bernardino.
No to prawda, bo to jest bardzo nowoczesne, bardzo otwarte wydawnictwo.
Ja myślę o tym, jak zrozumieć ten świat.
Ja myślę, że świata nie da się do końca zrozumieć. Nawet jeżdżąc po tym świecie, często odkrywamy rzeczy, które są dla nas niepojęte.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Tadeusz Biecki, autor wielu książek, ale ta ostatnia to Ostatnie Srebrniki.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.